A co jest takim największym utrudnieniem ze strony wychowawców, opiekunów? Z tych rzeczy, o których rozmawiamy, jeśli idzie o tęsknotę albo takie nieuregulowane kontakty z rodzicami?
To znaczy tak, to, że dzieci tęsknią, to uważam, że to jest normalne, bo są to jeszcze młode osoby, prawda, które potrzebują więzi emocjonalnej. Jeżeli tęsknią, to tylko świadczy o tym, że ta rodzina jest fajna i jest razem i wspólnie i gdzieś tam im zaczyna siebie nawzajem brakować.
Ale przepraszam, że pani wejdę w słowo, tak, żeby tak. Też było jasne. Jeśli nie tęsknią, to też nie znaczy, że nie mają do czego, bo to jest główna obawa rodziców, prawda? Nie tęsknią, to znaczy jest im lepiej niż w domu.
Znaczy ja myślę, że one wszystkie tęsknią, tylko każdy jakby na inny sposób. Jedne to objawiają, inne po prostu gdzieś tam sobie pomyślą przed zaśnięciem wieczorem. Nie przypominam sobie zdarzenia, żeby dziecko, a na obozy jeżdżą z nami już nawet sześciolatki, żeby dziecko jakby musiało wyjechać z obozu z powodu tego, że tak bardzo tęskni, że nie jest w stanie. No bo powiedzmy, że gdzieś jest granica, prawda? Tego, że trzeba by wytrzymać. To jednak ma być dla dziecka przyjemność i frajda, tak? Problemem są dzisiaj dla nas telefony i staramy się to ograniczać, czyli na przykład dziecko dostaje telefon po posiłku, kiedy jest taki moment odpoczynku, wtedy wszystkie dzieci dzwonią do rodziców i potem te telefony zbieramy, no między innymi po to, żeby rodzice mogli jakoś funkcjonować. Jeden rekordzista 900 zł wydzwonił do mamy z pierwszego obozu. To jest raz. Dwa, bardzo często jest tak, że jak na przykład rodzic dzwoni, to dziecko dokładnie w tym momencie daje upust wszystkim swoim emocjom w te jedne, dwie minuty czy pięć minut. I na przykład mamy telefon od mamy, która jest właściwie już spakowana w samochodzie i jedzie po dziecko na Mazury, czyli na drugi koniec Polski, ale my pytamy zaskoczeni, dlaczego? No i on płakał, że tęskni. Ja mówię, tak, ale ja to widzę z drugiej strony. Dziecko się bawi z rówieśnikami, pani dzwoni, pyta, czy dziecko tęskni. On mówi, że tak i zaczyna płakać, następnie kończy rozmowę, odrzuca telefon i pędzi grać w piłkę dalej z chłopakami, a pani rozpacza, prawda?
Czyli wyobraźnia. To jest taka wskazówka, to co, nie pytać o tą tęsknotę? Jak rozmawiać z dzieckiem, które jest na kolonii, które jest na obozie sportowym, żeby tylko się dowiedzieć, a nie podsycać gdzieś jakiejś jego tęsknoty, nie budzić jej.
Dyskusyjna, bo są takie dzieci, które w naturze mają, że każdy wyjazd troszeczkę na początku popłaczą, prawda? I rodzic, który już zna własne dziecko, wie, że nie należy tutaj histeryzować, nie należy ruszać i zabierać tego dziecka z tego miejsca. A faktycznie są też takie dzieci, które mają różnorodność zachowań i czasami trzeba troszeczkę ten wychowawca musi poobserwować i gdyby faktycznie były jakieś daleko idące niepokoje dotyczące tego, że to dziecko zaczyna się izolować od grupy, zaczyna gdzieś się chować po kącie, popłakiwać dłużej, no to jest sygnał taki, że jednak ta adaptacja, przynajmniej te pierwsze 3 dni nie nastąpiła i ten kontakt z rodzicem jest potrzebny, tak jak tutaj kolega powiedział, że jedna z córek niestety w tym okresie, w którym pojechała, nie zaaklimatyzowała się, co nie znaczy, że za rok nie będzie inaczej. I prawdopodobnie tak było, że gdy pojechała na kolejny, czy za rok, czy za dwa wyjazd, zupełnie inaczej funkcjonowała. Wynika to z tego, że każde dziecko ma inny poziom dojrzałości w funkcjonowaniu w grupie, inną też wrażliwość na sytuacje nowe, trudne, nieznane. Stąd jeżeli wysyłamy dziecko do miejsca, które wiemy, że jest sprawdzone. Wcześniej były tam dzieci naszych znajomych. Zawsze ta doza niepokoju rodzica jest mniejsza. Co nie znaczy, że każde dziecko może tak funkcjonować, bo są dzieci, które rzucone w wir właśnie nowy, jeszcze lepiej funkcjonują niż w domu i tutaj też nie możemy dokonywać takiej selekcji, że tylko tam, gdzie jest sprawdzone, a nie wysyłać tam, gdzie jest nowe, bo to nowe też rozwija. Daje też szansę możliwości rozwoju, czy też szansę poznania czegoś więcej i w takim układzie wszelkie wyjazdy związane z harcerstwem, związane z treningami różnych grup sportowych, w dalekie kraje nawet też, czy wyjazdy na kolonie zagraniczne, czy wyjazdy na obozy zagraniczne, no po prostu nie miałyby miejsca.
Mnie się wydaje troszkę, że i sport, i harcerstwo to są troszkę takie dwa bezspecyficzne obszary, tak? Bo sportowcy, wiadomo, tam jest inny hart ducha, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, jest, są zajęcia, jest wysiłek fizyczny, więc siłą rzeczy tego czasu na tęsknoty i rozkliwania się jest mniej. W harcerstwie, no, zamierzchłe czasy jak dla mnie, ale z tego co pamiętam również, jest położony nacisk na aktywność, tak? Na jakąś przygodę, na aktywność. Natomiast no, są różne kolonie, bardzo różne, takie, gdzie ta organizacja, no umówmy się, pozostawia wiele do życzenia i te dzieci zwyczajnie plączą się, nudzą i wtedy jakby, więc nie wiem, czy można wysnuć taki wniosek, że to też jest jakimś takim wyznacznikiem, czy to jest dobry wybór, czy niedobry, tak? Bo dziecko,
myślę, które ma, że program, który jest przygotowany dla dzieci, jest kluczowym elementem, czy warto tam wysyłać dziecko, czy nie. Myślę, że, znaczy ja jestem akurat z takiego harcerstwa, gdzie 24 godziny na dobę się planuje, tak? Czyli to, że dzieci śpią, to jest ten wątek chwilowej przerwy w czasie obozu, a reszta jest zaplanowana. To powoduje, że kwestia właśnie tęsknot, różnych emocji, które się budzą, no, nie zachodzi mniej. Tak samo jeżeli zaplanujemy odwiedziny rodziców na początku imprezy, a nie pod koniec, to jest największa szansa, że część dzieci się rozklei. Tak samo, no tylko, że to trochę było kiedyś, tak. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z takim przewrażliwieniem na własnym punkcie rodziców, którzy chcą natychmiast, którzy muszą, robią dziecku awanturę, że nie czuwa przy telefonie dzisiaj już. Trzecią godzinę dzwoni do rodzic do niego, a on nie odbiera telefonu. A mówi, mamo, ale ja byłem na zajęciach. Jak to musi? Po to ci dałem telefon, żebyś był dostępny. Więc to rodzice tworzą takie problemy i niestety jest też tak, z czym trzeba się liczyć, że te problemy tych rodziców przenoszą się na dzieci, które są z naszymi dziećmi. I nasze dziecko być może nie podlega tym elementom, ale z czasem, kiedy widzi, jak to wygląda obok, na łóżku obok, czy tam na obok kolegi, koleżanki, no to samo też przeżywa jakieś emocje. Dlatego to jest bardziej skomplikowane w tej chwili i myślę, że tu jest problem wychowywania się jako rodziców, czyli kształtowania też moich postaw, co ja będę robił jako rodzic. Myślę, że rozmowa z dzieckiem, dlaczego mnie nie będzie na odwiedzinach, albo dlaczego wystarczy nam kontakt co tydzień, jest też bardzo wskazana po to, żeby nie tworzyć takich niepotrzebnych porównań, tak, żeby do siebie, do innych. Aczkolwiek moim zdaniem jest to bardzo skomplikowane przez to, że nam się w tej chwili bardzo mocno wydaje, że wszystko możemy. Ja miałem taką ekipę swojej drużyny, z którą było tak, że zniknęliśmy, no, był taki moment, kiedy zniknęliśmy w czerwcu, pod koniec czerwca. Wyjechaliśmy i właściwie pojawiliśmy się z powrotem we wrześniu, na początku. No i niektórzy rodzice trochę tęsknili, to prawda. Natomiast nie było telefonów i zadzwonienie z telefonu, nawet stacjonarnego, do niby gdzie, bo rodzice też nie mieli telefonów. No wysyłało się kartki, wysyłało się listy, ale to nie było tam nic nienormalnego i to są fajni ludzie, sporo menadżerów, sporo bardzo aktywnych ludzi z tego
wyszli
wyrosło.
Na ludzi.
Tak, i myślę, i też taki, którzy mieli bardzo fajny, ścisły kontakt ze swoimi rodzicami i podtrzymują jakby swoją rodzinność i sposób działania. Więc myślę, że to nie tędy droga, natomiast z drugiej strony są to zagrożenia na dzisiaj.
Tak, kiedy tak Państwa słucham, to się zastanawiam, czy nie trzeba by było jednak przekierować tego pytania, nie to, czy dzieci są gotowe na wyjazd, tylko po prostu rodzice są gotowi.
Jestem przekonany, że to jest właśnie
tak, kluczowe.
Czy powinni sobie zadać rodzice to pytanie i jak sobie na nie odpowiedzieć, tak? Komu zadać, no bo jeśli, gdyby to był taki kwestionariusz, prawda, jeśli można było sobie taki psychotest zrobić, wychodzi mi, że nie jestem.
Nie, to pierwsze pytanie powinno być, po co wysyłasz dziecko na placówkę w wycinku? Po co? Czy po to, żeby się go pozbyć z domu? Czy po to, żeby zaszpanować i powiedzieć, ale fajnie, bo moje dziecko pojedzie za granicę i będę się mógł pochwalić? Czy po to, żeby dziecko przeżyło coś ciekawego ze swoimi rówieśnikami i oderwało się trochę od codzienności i tak przeżyło coś ważnego, tak? No i to ten cel jest istotny.
Cel. I postawa rodzica oczywiście, bo rodzic sam może też dać przykład, bo przecież też my kiedyś jeździliśmy na różne wyjazdy i też były kolonie, które trwały 3 tygodnie, miesiąc, a nie mieliśmy telefonów. Pisało się listy, kartki i autentycznie była ta radość pisania tych kartek, listów i otrzymywania. korespondencji, prawda, zwrotnej, więc to, jak dziecko też się zaklimatyzuje w tym nowym miejscu, zależy od tego, ile my mu powiemy wcześniej o tym, jak sami uczestniczyliśmy w takich wyjazdach, co nam się podobało, co było miłe, z czym mieliśmy problemy, kto się nami wtedy opiekował, jak to wyglądało, gdzie i do kogo mogliśmy się zwrócić o pomoc w sytuacjach choroby, zmartwienia, problemów zdrowotnych związanych z jedzeniem. Także takie przygotowanie od strony właśnie emocjonalnej i psychicznej dziecka przed wyjazdem jest najistotniejszym punktem wyjazdu. I wtedy sukces jest murowany.
Czyli rozmowa, tak? Taka oczywiście. Rozmowa, żeby nie przestraszyć dziecka, tak? Na wszelkie choroby i tak dalej.
Nie mówić po prostu o tym, tylko uprzedzić, że takie coś może być, ale rzadko się zdarza.
Wtedy były takie super. Rozmowy w waszych domach?
Dziewczyny były zawsze ciekawe, jak my spędzaliśmy wakacyjny czas.
W ich wieku?
Tak, w ich wieku, więc zupełnie inaczej. Ja byłam dzieckiem kolonijnym, wybitnie rodzice nas posyłali na kolonie zakładowe. Wspominam to jako bardzo miły czas, aczkolwiek dzisiaj patrząc z perspektywy matki na ten czas, to nie chciałabym, żeby dzieci na te kolonie trafiły, do których ja byłam. Naprawdę nie chciałabym. Choćby dlatego, że różnica wieku między mną a wychowawcą wynosiła 3 lata na przykład. I no, tak, jak miałam 15, wychowawca miał 18 powiedzmy, więc uważam, że to nie były dobre wyjazdy. Byłam też z harcerzami, bardzo miło wspominam. W ogóle byłam bardzo samodzielnym dzieckiem. Moi rodzice chyba mieli duże zaufanie do nas i
do upatrzności,
ponieważ i może dlatego ja dzisiaj tak się nie martwię właśnie, dziewczyny, tylko się właśnie cieszę, że wyjeżdżają i że chcą być samodzielne i uważam, że to na pewno bardzo dobrze zrobi dla ich życia, bo ja na przykład mając 9 lat byłam wsadzana przez mamę w autobus, było mówione kierowcy, ta dziewczynka jedzie do Łodzi z Buzka-Zdroju 250 km, w Łodzi na pierwszym przystanku będzie czekała na nią ciocia, proszę ją wysadzić, panie kierowca. Dobrze, proszę pani.
Scenę jak zawanturowała.
I ta dziewczynka jeździła do Łodzi kilka razy w roku.
A miałaś tabliczkę?
Nie miałam tabliczki. Siedziałam koło kierowcy, byłam taka dumna, że ja potrafię sama do Łodzi dojechać. Jeździłam do tej Łodzi przez wiele lat. Potem chodziłam...
Już mamusia prawa rodzicielskie straciła.
Myślę, że straciłaby, tak. Gdyby się dowiedziała dzisiaj też, co ja w tej Łodzi robiłam, to też chyba...
To już na inny program, tak. Albo przyjdę na tą część o nastolatkach. Andrzej, a ty wyjeżdżałeś, kiedy byłeś dzieckiem?
Tak, ja wyjeżdżałem też i na obozy harcerskie, na wyjazdy z grupą ministrancką na Oazy. A to były bardzo ważne wyjazdy. Ja myślę, że one w dużym stopniu gdzieś w tym okresie dorastania ukształtowały mnie. To była szansa, żeby się sprawdzić właśnie, zobaczyć na co mnie stać. Szansa na nawiązywanie przyjaźni, na to, żeby się zakochać. No, bardzo ważne momenty się wtedy na tych wyjazdach rozgrywały.
No i myślę, że tutaj jest też kwestia jakości tej troski i sposobu troski, ponieważ ja do dzisiaj bardzo mocno wspominam i to jest dla mnie bardzo silne przeżycie, kiedy mój tato przyjechał do mnie na obóz, ale nie po to, żeby mnie odwiedzić, tam przy okazji, ale przede wszystkim po to, żeby mnie zawieźć do kościoła, ponieważ były to w czasach lat 70., kiedy oczywiście na takim obozie żeglarskim nie było szansy na to, żeby ktokolwiek pomyślał o tym, że dziecko może pójść do kościoła. A on po prostu wziął, wypisał przepustkę i zabrał mnie i pojechaliśmy do kościoła. Po jakimś tam paru latach bardzo to doceniałem, ponieważ wydawało mi się, że to jest właśnie ta troska, o którą chodzi, tak? Czyli że są pewne rzeczy, które są ważne i trzeba o nie zadbać. Natomiast są też rzeczy, które się uczymy i które funkcjonują. I myślę, że to warto o tym myśleć.
Dzisiaj przypomnę w programie Z rodziną i do twarzy. Rozmawiamy o pierwszych samodzielnych wyjazdach dzieci i tych mniejszych, młodszych dzieci, tych wyjazdach kolonijnych, obozowych, oazowych. A w dalszej części programu porozmawiamy o tych troszkę starszych dzieciach 7745263 7, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami, opowiedzieć jak to u Was jest, jak to z tymi wyjazdami bywa. To zapraszam, zaraz wracamy do naszej rozmowy.